Kraków Kultura.
Wróćmy do tego, co najprzyjemniejsze, czyli do literatury dziecięcej, bo po to się dzisiaj spotykamy. Reprezentantki wydawnictwa Agora dla dzieci, ale też pokusiłam się, żeby z wami porozmawiać i was zaprosić, bo mam wrażenie, że za wami bardzo dobry rok, taki, który był zwieńczony i sukcesami, i nagrodami, dobrymi publikacjami, a przed wami kolejne wyzwania. I Karolino, tak do ciebie się uśmiechnę na początku, bo poprosiłabym cię o takie twoje też może osobiste, nawet zostawmy na chwilę PR, ale twoje osobiste podsumowanie tego roku, który już za nami, czyli 2024. Radość, nieradość, niedosyt, walka, jakieś burzliwe losy tytułów. Jak to było w literaturze dziecięcej w Agorze dla dzieci?
To jest pytanie do Karoliny z Białegostoku, jak rozumiem. Halo?
Tak, tak, to Karolina z Białegostoku. W ogóle zostawiamy Warszawę, oczywiście, że zostawiamy Warszawę.
Dobrze, dobrze, ale nie, bo masz też Karolinę w studiu drugą. Jak tak zastanawiam się, bo mówi, że się uśmiecha.
Opo, Karolino Opo, ja. Opo, dobrze, będę wywoływać Karolino Opo.
Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję Georgino za to piękne wprowadzenie i to piękne podsumowanie. Ja też mam wrażenie, że mamy w tym roku w wydawnictwie Agora dla dzieci, w tym roku jeszcze się nie przedstawiłam, że to już jest następny rok, ale ten 24, no mieliśmy ogromne sukcesy i to takie sukcesy, na które się czeka całymi latami. I tu myślę przede wszystkim o Silly Karoliny Levestam, która dostała literacką nagrodę Hestii. I dla mnie osobiście, bo też pytałaś o moje osobiste refleksje, to jest wielki sukces i też wielka radość, dlatego że Silla to jest książka, nad którą Karolina pracowała 15 lat. Czy to jest rzeczywiście owoc jej niezwykłej wyobraźni i niezwykłej wrażliwości. Kiedy spotkałyśmy się kilka lat temu i ja powiedziałam Karolinie, że ja chcę bardzo to wydać, bo ja weszłam w ten świat dwóch Zorzy, ja weszłam w ten świat Zorzy i dwóch księżyców, ja pokochałam Ariego, pokochałam Kutik i pokochałam świat krowy Nuny natychmiast od pierwszej strony i nie wyobrażam sobie, żebym mogła tej książki nie wydać. I kiedy do tego jeszcze doszły magiczne ilustracje Mariusza Andryszczyka, to powstała z tego rzecz absolutnie niezwykła. I to jest taka książka, do której ja mam bardzo, bardzo szczególny stosunek. Mm-hmm. I zresztą nie tylko ja, ale też Karolina i cała rodzina Karoliny, bo jest tam na przykład na końcu obraz mamy Karoliny, Aldony Levestam, która namalowała go właśnie tych kilkanaście lat temu, więc to pokazuje. I ten moment, kiedy w Sopocie okazało się, że Silla zgarnia literacką nagrodę Hestii, to był taki moment nie tylko takiego triumfu i radości, ale też takiej naprawdę wielkiej wzruszki. I drugi taki wielki też wzruszający sukces i książka też dla mnie bardzo ważna, no to była właśnie Chłopiec z lasu Cezarego Harasimowicza z niezwykłymi ilustracjami Marty Kurczewskiej, która już pod koniec grudnia nas zaskoczyła nagrodą literacką IBBY. I oczywiście to są wielkie rzeczy, jak się o tym mówi w literaturze dziecięcej, ale dla mnie osobiście to są takie projekty, które trwały wiele, wiele, wiele lat i w które włożyłam bardzo dużo serca i też wiem, że dla autorów one były wyjątkowymi projektami, więc bardzo się cieszę, że też środowisko literackie w Polsce te książki zobaczyło, doceniło.
Mm-hmm. Ja się trochę uśmiecham oczywiście, kiedy wywołałaś Chłopca z lasu, bo ja się państwu troszkę przyznam, że miałam w tym taki drobniusieńki udział, ale fakt jest faktem, że w Chłopcu z lasu Cezarego Harasimowicza ja z kolei się zakochuję już kolejny raz. Zresztą to nie jest jedyna książka wydana przez wydawnictwo Agora dla dzieci Cezarego Harasimowicza właśnie, która absolutnie zawładnęła moim serduszkiem. Te książki, które wymieniłaś opo, tak sobie myślę, że one też wyznaczają, ale być może się mylę, więc możesz mnie tutaj absolutnie strofować, trochę też kierunek powieści dla niedorosłych, Ja bym to chciała tak widzieć, ale być może nadinterpretuję, bo jednak pewien rodzaj wrażliwości, która w książkach się pojawia, poruszanie tematów, które na pierwszy rzut oka są trudne, ale równocześnie ubieranie ich w bardzo przyjazny, przystępny, dobry świat, do tego bardzo dobre ilustracje, nawet jeśli nie tak jak w przypadku Chłopca z lasu, ale Silly, którą wywołałaś, są tylko pewnym przetykaniem, nanizywaniem tych ilustracji, bo jednak jest warstwa tekstowa, która przeważa i jest ważniejsza. Jak ty w ogóle patrzysz na kierunek, w którym idzie Agora dla dzieci? Jakie to jest dla ciebie wyobrażenia tego, co przynosicie niedorosłym czytelniczkom i czytelnikom?
Ja bym bardzo chciała, i też cieszę się z tego, co mówisz o obu tych książkach, bardzo bym chciała, żebyśmy nadal traktowali młodych czytelników i czytelniczki poważnie. Tak jak się nie mówi do małego dziecka tylko i wyłącznie ciuciu-ruciu, to tylko mówi się pełnymi zdaniami, używając też czasem trudnych słów, oczywiście na tyle, na ile to dziecko jest w stanie je przyswoić, a czasem nie jest w stanie, ale może mu się podobać dźwięk. No tak bym chciała też, żebyśmy robili z książkami. To znaczy my bardzo szanujemy naszych młodych czytelników i czytelniczki, wierzymy w ich inteligencję, w ich wrażliwość. Wierzymy też, że kiedy mają obok mądrych opiekunów, opiekunki, to potrafią przebrnąć też przez trudne tematy, przez większe wyzwania, no bo nasze życie jest pełne wyzwań i chcielibyśmy przed tym nasze dzieci ochronić, ale nie ochronimy ich, więc możemy je uczyć, mierzyć się ze spotkaniami, które są niełatwe, z ludźmi, którzy nam przynoszą też trudne emocje. No i tak bym chciała, żebyśmy o tej naszej literaturze myśleli, ale też ważna jest dla mnie, bardzo, bardzo ważna jest dla mnie zabawa.
Fajnie, że gdzieś Karolina II, czyli Karolina w studiu, w tym momencie bardzo się uśmiechnęła, więc myślę, że do zabawy będziemy wracać jeszcze dziś.
No tak, no bo książki, naszym hasłem, którym się posługujemy w wydawnictwie Agora dla dzieci, jest radość czytania. I to jest strasznie ważne, no bo co z tego, że książka jest najmądrzejsza i najwspanialsza, i najbardziej wyrafinowana, skoro nie ma tam radości, nie ma tam przygody, nie ma tam historii, która nas wciąga. Więc dla mnie też jest bardzo ważne, żeby wejść w świat, żeby stworzyć taki świat w książce, w którym będziemy chcieli wszyscy wejść, i młodzi, i trochę starsi. Bo po to jest książka, żeby ten wskoczyć, zanurkować w ten wspaniały, wspaniały świat. Patrzą na mnie właśnie z parapetu moje koty, Lola i Komandos. To są bohaterowie kociej szajki.
Pozdrawiamy Agatę Romaniuk.
Tak, pozdrawiamy Agatę Romaniuk, Lola i Komandos, którzy po prostu patrzą na mnie takim wzrokiem, że tak, Panciu, dobrze mówisz, ale co z naszym tuńczykiem? Więc gdybyście Państwo słyszeli jakieś odgłosy wściekłych, sfrustrowanych kotów, to Lola i Komandos domagają się porcji tuńczyka.
Po prostu ich człowiek pod tytułem Karolina Oponowicz dzisiaj się nie sprawdza i nie podaje tego, co najważniejsze, na czas. Przedyskutujemy to później. Karolino dwa niech będzie. Karolino w studiu, bo wywołałam Karolinę Oponowicz jako taką dla mnie wyobrażoną matkę wydawniczą, ale tak sobie myślę, czy ty masz taki kierunek, w którym słyszysz, że twoje serce przyspiesza, kiedy patrzysz na książki waszego wydawnictwa? Co tobie się tak zapisało najmocniej, najintensywniej, też jako dorosłej odbiorczyni w głowie, jeśli chciałabyś przyglądnąć się temu, co w ubiegłym roku?
No, dla mnie zdecydowanie to był Chłopiec z lasu również. I pamiętam, jak jeszcze dostałam ten tekst do czytania i po prostu się wzruszałam i zachwycałam tą książką, nie tylko ilustracjami, ale całą historią, bo to jest historia zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Bardzo ważna historia.
Dorosłym troszkę przypomina i troszkę daje po nosie czasami.
Tak, dokładnie. Ale myślę, że również musimy wspomnieć o naszej jesiennej premierze, czyli kolejnym tomie serii, która też odnosi gigantyczny sukces, czyli premierze Historii Wynalazków, trzecim tomie mojej pierwszej książki dla dzieci. I jest to dla nas bardzo ważna również seria, bo dostajemy mnóstwo wiadomości o tym, że jest to seria, która po prostu przybliża dzieciom naukę, ale w taki sposób właśnie przez zabawę, o którym wspomniała Karolina, bardzo ważny dla nas.
Taki, który jest do zniesienia po prostu.
Tak, i też trochę zaglądając już w ten rok, szykujemy kolejny tom, więc dostajemy bardzo dużo pytań, czy będzie kolejny tom. Będzie i będzie nawet na jeden z ulubionych tematów dzieci. To tylko tyle zdradzimy. Ale też myślę, że trzeba wspomnieć o równie ważnej książce, historia, nie historia, tylko o narkotykach.
A no proszę państwa, to jest Bogusz też taka...
Bogusz Janiszewski tutaj, również doceniana książka. Ja bardzo lubię o tej książce mówić w taki sposób, że żałuję, że kiedy ja chodziłam do szkoły, to wyświetlano nam tylko filmy osób, które wychodziły z odwyków, a nikt nam nie dał takiej książki, która po prostu wyjaśniłaby działanie narkotyków.
Proszę państwa, ja państwa, uwaga, autopromocja. Powinnam zrobić taką zapowiedź, natomiast zupełnie poważnie odsyłam państwa do jednego z podcastów w Radiu Kraków Kultura. Rozmowa z Maksem Skorwiderem i Bogusiem Janiszewskim absolutnie wciąż jest do posłuchania. Książka o narkotykach, nieporadnik, co jest istotne. Faktycznie jest taką książką, która wzbudza oczywiście emocje i z tego, co możecie państwo usłyszeć w tym podcastie, wymagała ogromnego nakładu pracy. Kolejny nakład pracy to dyskusje, warsztaty i to, co z tą książką można zrobić. No ale myślę, że to też jest trochę wpisane w misyjność wydawnictw tak, dla dzieci.
Tak, zdecydowanie, bo myślę, że to też trzeba dopełnić, że wydawnictwo Agora dla dzieci ma swoją misję. I to widać w naszych książkach i czy Przemek Staroń, który jest też naszym misyjnym autorem i autorem świetnej książki, również docenianej serii. Ale jeśli jesteśmy przy misyjności, no to oczywiście jeszcze jedna z naszych ostatnich książek tamtego roku, czyli książka Piotra Szweda dla młodzieży. Patrz trochę szerzej, hip-hopowa historia literatury.
A przepraszam, że ci tak wejdę w słowo, bo za chwilę będziemy robić krótką przerwę na oddech i na muzykę, ale powiedziałaś, patrz trochę szerzej. Ja jestem po lekturze tej książki, ale wybiję trochę opo do ciebie, bo mam wrażenie, że patrz trochę szerzej mogłoby być też hasłem dla waszego wydawnictwa, ale może się zapędzam, więc od razu możesz mnie ściągać na ziemię.
Och, aż taki dreszcz mi się na plecach pojawił, jak to usłyszałam. No dzięki, że to mówisz. Dzięki bardzo, że to mówisz. Tak, myślę, że to jest dobry kierunek i zarówno ta książka, o której Karolina powiedziała, czyli książka o narkotykach, jak i ta książka Patrz trochę szerzej, gdzie my bierzemy literaturę, kurs literatury, taki maturalnej literatury i miksujemy to z rapem i to się okazuje jakąś fantastyczną mieszanką i też myślę sobie, że chciałabym, żebyśmy też byli postrzegani jako wydawca odważny i taki, który no właśnie zachęca do takich nieoczywistych może kontekstów, do takich nieoczywistych światów, no bo znowu to o czym też mówiła Karolina Kisiołek, obie książki Przemka Staronia, Szkoła Bohaterów i Bohaterek, to też jest no, nieoczywiste połączenie, gdzie mamy problemy, gdzie mamy różne pytania egzystencjalne, życiowe młodych ludzi i miksujemy to z serialami z Netflixa czy z grami, żeby się zmierzyć. Więc patrz trochę szerzej, jak najbardziej. Biorę to Georgina.
Dobrze.
Jeszcze musimy zapytać Łony, co on na to, ale mamy dobre relacje, więc mam nadzieję, że nam pozwoli.
Mam nadzieję, że wam pozwoli. Ja tylko tak sobie zrobię klamerkę przed przerwą, bo dla mnie patrz trochę szerzej, to też Adam Wajrak i Tomasz Samojlik, którzy na wielu poziomach udowadniają, że patrzenie szerzej jest istotne, bo wychodzą zarówno w przestrzeń natury i przyrody, o której słusznie coraz częściej i bardziej świadomie, z wielkim zaciekawieniem na powrót mówimy i na powrót ją poznajemy. Równocześnie edukują, równocześnie bawią, a sami są przykładem tego, że można być przyrodnikiem, naukowcem, rysownikiem, świetnym opowiadaczem i gawędziarzem, a do tego mieć jajo. To nie będę komentować, że są fanami Gwiezdnych Wojen, to jest temat, jak państwo wiedzą, już na inną dyskusję. Zostawmy to, ale parę tytułów się pojawiło, a przecież o to nam chodziło. Chwila muzycznej przerwy i wchodzimy w 2025 rok.
Tu Radio Kraków Kultura.
Karolina Kisiołek, Karolina Oponowicz, duet Karolin z wydawnictwa Agora dla dzieci. No i rozmawiamy o tym, co dzieje się w wydawnictwie, ale też o tym, na to czekamy, o czym marzymy, czego szukamy w literaturze dziecięcej. Myślę, że to cały czas przebija przez te historie, które tutaj się pojawiają. Ale że jest 2025 rok, maszynka do mielenia w postaci wydawnictw, które nas raczą coraz większą liczbą tytułów, jest już w ruchu, to przyglądnijmy się temu, jak kontynuujecie tę piękną tradycję już od lat i co się wydarzy właśnie teraz. Bo ja już mam latawiec, ale otworzyłam teraz, uwaga, stronę wydawnictwa Agora dla dzieci i myślę sobie, no kurczę, no i już czekam. Karolino Oponowicz, cóżeż tam robicie?
To najpierw cię uspokoję, Georgino, że będą nowe części Szkoły Szpiegów.
Właśnie wiem. Właśnie to mnie tak wybiło na orbitę radości.
Tak, wiem, że jesteś fanką Stewarta Gibbsa, więc będą nowe serie, nowe odcinki. Tym razem rzecz się dzieje na morzu, na wielkim, wielkim takim statku wycieczkowym. Więc znowu nasz Benjamin z Eriką będą wymiatać. I nie potwierdzę i nie zaprzeczę, że dojdzie do wydarzenia, na które wszyscy czekamy. Tak, między nimi, tak.
Naprawdę?
Tak, ale już więcej nic nie mówię.
Nie spoileruj!
Tak.
To się wytnie. O, super.
Tak. I skończymy też serię kosmiczną, bo to jest trylogia, ale też uspokoję fanów Stewarta Gibbsa, że mamy kolejną fantastyczną serię, którą rozpoczniemy, ale to już w kolejnym roku, no bo seria kosmiczna się kończy, a nasi czytelnicy są bardzo głodni kolejnych tomów Stewarta Gibbsa, Szkoły Szpiegów i piszą do nas maile, no ile można tłumaczyć tę książkę.
Panie Westermark, pan się weźmie
panie
na roboty. Panie
Westermarku. Tak, ale Jarek Westermark ma w tym roku też wspaniałą premierę swojej własnej książki pod tytułem Truteń o ojcostwie. To jest taki fiction, non-fiction, to też tak na marginesie bardzo, bardzo polecam, bo myślę, że to jest piękna rzecz, znaczy myślę, wiem, bo znam ją. A ja się też bardzo cieszę na kontynuację naszej serii Niezła Historia, dlatego że ruszamy w maju drugi tom tej serii, która jakoś zawojowała serca czytelników, bo jesteśmy, oczywiście ja wiedziałam, że to jest super książka, Bogusz Janiszewski, Max Korwider i Aga Majik, czyli babka Jankowska-Majik, czyli babka od histy. I tu się nagle okazuje, że, znaczy nie nagle, no ja się nie dziwię, cieszę się bardzo, że ta książka się bardzo spodobała, czyli Skąd się wzięła Polska, a teraz mamy drugi tom, W czym chrobry był dobry. Także
czuję Bogusia. Czuję tak, tu tak. Bogusia.
Tak, Bogusia, więc to jest super rzecz. Ja się jeszcze ucieszę z Kapibary Barbary, bo to jest też mój
Kapibary, ja rozumiem, że tutaj trendy TikTokowo-instagramowe wjechały mocno
wjechały, ale to jest książka, nad którą też odmyśleliśmy i pracowaliśmy od dłuższego czasu. Jej autorką i autorką tekstu i ilustracji jest Eliza Piotrowska, która jest znana z Cioci Jadzi. Ja Ciocię Jadzie kocham, ja Ciocię Jadzie uwielbiam. Chciałabym być taka mądra i taka fajna jak Ciocia Jadzia. I moim dzieciom, jak były małe, czytałam Ciocię Jadzie z nabożeństwem i z wybuchami śmiechu. I bardzo się cieszę, że Eliza stała się autorką naszego wydawnictwa i że ruszamy z przytupem bardzo, bo to będą dwa tomy w tym roku, o przygodach Barbary Capibary, która mieszka w brazylijskim Pernambuco. I ma... Tak, no właśnie, to są te reakcje, których się spodziewałam. czytamy.
To ta zabawa i radość z czytania.
Dokładnie, dokładnie.
Uh-huh. Tak, także Barbara ma odjechane przygody, chodzi i postanawia pójść na balet, ale potem dochodzi do wniosku, że jednak może balet, do baletu Capibari nie są najbardziej na świecie utalentowane, ale Barbara jest po prostu wyluzowaną dziewczyną, robi co chce, niczego się nie wstydzi, nie zadaje, nie boi się zadawać głupich pytań, jest absolutnie otwarta. Ma wspaniałą rodzinę, kuzynów, ciotki, no jak to w brazylijskim Pernambuco. O, właśnie komandos, nie bij Loli. Co to jest za sytuacja? Przepraszam bardzo Państwa, ale tu musiałam zdyscyplinować towarzystwo.
Po prostu nie oszukuj Państwa, że jesteś w stanie zdyscyplinować koty. Słuchaj, mieszkam u trzech, wiesz, bo się zgodziły i umówmy się, jakby tutaj nie działa to w tę stronę, że to ty dyscyplinujesz koty. Zupełnie nie wiem, o czym my tutaj mówimy. Ale dobrze, dobrze. Skoro Kraków, że tak powiem, jest tutaj ciałem, to idźmy w kierunku Krakowa i nazwiska, które światem teatralnym trzęsie na maksa, światem czytelników dorosłych i czytelniczek dorosłych, tudzież osób czytających, zatrzęsło już. A teraz przymierzyło się, zamierzyło, no i zobaczymy, czy absolutnie rozkocha w sobie świat literatury dziecięcej.
Może powiedzmy od razu o dwóch nazwiskach, bo ja rozumiem, że pijesz do książki Sprawa świętego jogurta Mateusza Pakuły z ilustracjami Tomasza Minkiewicza, również naszego krakowskiego ilustratora.
No tak, to jest
więc
krakowsko.
To jest duet krakowski na całego. Tak, książka ma premierę za miesiąc i jest to, myślę, że Karolina to potwierdzi, zupełna nowość na rynku książek dla dzieci, ponieważ jest to książka oczywiście rodzinna bardzo, opowiadająca o sytuacji rodzinnej, ale chyba pierwszy raz tak bardzo biorąca na warsztat temat manipulacji.
Skierowanej wobec dzieci, czy dzieci wobec dorosłych?
I wobec dorosłych, i wobec dzieci. Jest to historia rodzeństwa, które jedzie w odwiedziny do wujka.
Pieczka do wsi, pirata.
Do wsi Krowia Wielka. I w tej wsi okazuje się, że dom wujka stał się lokalną atrakcją, ponieważ na stole w kuchni rozlał się jogurt, który postanowił przemówić do wujka i zacząć mu wydawać różne polecenia. I przed domem wujka zbiera się wielka kolejka ludzi, którzy chcą porozmawiać z jogurtem i poprosić go o wiele rzeczy. Tak, jest to nawiązanie do niedawnej premiery również Mateusza, czyli...
Potwora spaghetti, dokładnie. Rozumiem, czyli idziemy w kierunku kulinarno-religijnym.
Tak. Trochę tak, ale oprócz tego, że jest to przezabawna historia po prostu perypetii rodzinnych, To po prostu jest to opowieść o tym, jak łatwo można dać się zmanipulować. I nie musimy tutaj mówić, że tylko przez religię, czy dorośli manipulujący dziećmi, czy dzieci dorosłymi, ale po prostu tego, jak nie ulegać manipulacji, bo myślę, że i mam nadzieję, że to z tej książki finalnie wyciągniemy, oprócz ocierania łez, śmiechu, po prostu tego, jak nie dać się zmanipulować, bo zawsze łatwiej spojrzeć z boku, z dystansu i wtedy lepiej widać.
To prawda. Mam do was ostatnie takie zamykające pytanie, bo ja państwa oczywiście odsyłam do tego, żeby sprawdzać, grzebać, szukać, sięgać do Beglisty, co jest moim hasłem, które sobie ustaliłam na rok 2025, czyli nie samymi nowościami człowiek żyje i z uporem maniaczki będę pilnować tego, żeby jednak czasem nieco się cofnąć i wyciągnąć dobre tytuły. Natomiast chciałam was zapytać, trochę odklejając się od wydawnictwa Agora dla dzieci. Siłą rzeczy, będąc wydawczyniami, redaktorkami, promotorkami, obserwując zmiany na rynku dziecięcym, potrzeby, obserwujecie trendy. Czy my w ogóle możemy mówić o trendach w literaturze dziecięcej na 2025? Co wam się wydaje, że może zaskakiwać, może być motywem przewodnim? Co będziemy obserwować, a może czego potrzebujemy, co na przykład albo potrzebowaliśmy od lat i nagle może znaleźć, czy powinno znaleźć swoją materialną formę w postaci książki w 2025 roku? Opo, opo.
Ja bym bardzo chciała, żebyśmy docenili ilustracje, bo w Polsce tradycyjnie postrzegaliśmy w taki sposób literaturę dziecięcą, że no, ilustracja to jest taki dodatek, no a jak już dziecko zaczyna czytać, idzie do szkoły, no to powinno mieć dosyć grube książki z dużą ilością tekstu. I dlatego teraz, jak patrzymy na książki polskie, ale to też dotyczy książek niemieckich, węgierskich, bułgarskich, to te książki dla tak zwanych early readers, czyli tych 6-9 lat dzieciaków, które dopiero zaczynają czytać same, są relatywnie grube. One są grubsze niż te książki na tak zwanym zachodzie. I też dlatego nam jest ciężko wylądować z naszymi fantastycznymi książkami dla dzieci na rynkach zachodnich. A jednocześnie polscy rodzice tak patrzą na książkę rysunkową albo książkę z przewagą ilustracji, nawet dla starszych dzieci, czy dla starszych czytelników, czytelniczek, jako na takie kuriozum. No, co to w ogóle jest? Tu tekstu jest mało. Ja bym marzyła o tym, żebyśmy jednak docenili tekst. Żebyśmy potrafili, tak, ilustracje, żebyśmy docenili grafikę, żebyśmy potrafili też pójść w uważność i w takie właśnie zawieszenie się nad książką. No to jest ten cudowny trend, którego no, guru jest Liza Aisato ze swoimi książkami.
Tak.
Ja bym bardzo chciała, żebyśmy też i też wyjęli książki z back katalogu. To jest Georgina, no muszę to skomentować, to jest fantastyczne, bo tych książek wydaje się tak bardzo dużo od nowości. One nawet nie mają czasu wybrzmieć. I mamy na przykład taką piękną książkę Bajka o lęku.
No, dokładnie, Jucewicz.
Tak. I ona jest tak piękna i bardzo bym chciała, żebyśmy, no właśnie, mogli do niej wrócić i popatrzeć na nią, tak jak patrzymy na książki chociażby Lizy Aisato i pomyśleć sobie, wow, tak, warto się nad tym zatrzymać. Więc bardzo bym chciała, żebyśmy my, jako, i też mówię to do nas, jako do rodziców, żebyśmy my docenili wartość tego, no bo ostatecznie, po pierwsze, to uruchamia inne pokłady wrażliwości, inne części mózgu, a po drugie, bardzo bym chciała, żebyśmy my w Polsce dbali, żebyśmy się uczyli estetyki, żebyśmy uczyli się rozumieć sztukę, żebyśmy uczyli się doceniać sztukę i dzięki temu nasze miasta będą piękniejsze, będziemy piękniej żyć, będziemy piękniej wyglądać i też będziemy wrażliwsi, dbajmy o to. Także viva książki obrazkowe, picture booki i znakomita jakość graficzna w książkach, bo no też trudno na to nie zwrócić uwagi, że sztuczna inteligencja dostarcza nam narzędzi, nam wydawcom, dzięki którym te ilustracje mogą powstawać szybko i tanio. No, mam nadzieję, że w to nie pójdziemy.
To jest też taki, powiedziałabym, fajny, współczesny apel, zwłaszcza, że no, co rusz pojawiają się dość niepokojące informacje. Co prawda, ja jestem fanką poznawania materii, z którą się mierzymy i z którą obcujemy. Jeżeli ją oswoimy, jeżeli zdobędziemy wiedzę na jej temat, być może nauczymy się z niej korzystać, ale myślę, że na razie z nią się trochę kopiemy i nie wiemy, co z nią zrobić. Natomiast myślę, że absolutnie są pewne przestrzenie, proszę państwa, też artystyczne i autorskie, które są niezastępowalne po prostu i mam nadzieję, że przez długi, długi, długi czas nie będą. Karolino, czy zamkniesz jakoś naszą rozmowę dzisiejszą?
Opo, opo?
Przepraszam, nie dodałam opo, opo, wiesz?
Dobrze.
Najgorsze te połączenia, po prostu musimy zrobić jakieś tutaj spotkanie takie, które będzie bardzo namacalne, a nie na łączach.
Dobrze.
Tak, ja chyba zamknę oczywiście tym, że ilustracja, się z tym zgadzam i backlista. Myślę, że czy jest sens tak konkretnie nazywać trendy? Chyba nie, bo one są niezmienne od lat w książce dla dzieci. Czyli ten non-fiction, też to wszystko, o czym tutaj rozmawiałyśmy. Ja myślę, że to, o czym bym chciała zamknąć, to takim apelem o odwagę w książkach dla dzieci, czyli to, o czym opo mówiła już tutaj. I co my w Agorze bardzo lubimy i to będzie w tym roku jeszcze mocniej niż rok temu wybrzmiewało w naszych książkach. I może zamknę zapowiedzią jeszcze jedną.
Nie, no bo po prostu nie odpuści nam.
Nie odpuszczę, bo myślę, że musimy tutaj dodać tę zapowiedź. Czyli wspaniała książka o grzybach, Manifest grzybów czeski, o którym musimy tu wspomnieć. Książka nagrodzona w Bolonii w ubiegłym roku, w której obie z Karoliną niezależnie się zakochałyśmy, jak się później zorientowałyśmy. To będzie wspaniałe połączenie i ilustracji, i przezabawnego tekstu, ale jednocześnie non-fiction dla młodzieży. Książki o grzybach.
Będzie nie znam tę pięknie. Książkę, więc mogę Państwu powiedzieć, że warto czekać.
Będzie pięknie, zabawnie, grzyby, które manifestują. Myślę, że wszyscy na to czekamy.
Proszę Państwa, do książek. Z dziećmi, bez dzieci, z dziećmi sąsiadów, własnymi, cudzymi, z dziećmi wewnętrznymi, które mam nadzieję jeszcze w Państwa wnętrzu funkcjonują. W każdym razie dużo radości z literatury, bez względu na to, po jaką Państwo sięgną, jestem absolutną orędowniczką tego, żeby po prostu z nią być. Karolina Oponowicz, Karolina Kisiołek, czyli Opo Opo i Karolina Krakowska, wydawnictwo Agora dla dzieci. Bardzo Wam dziękuję i mam nadzieję, że spotkamy się przy okazji kolejnych zapowiedzi, a może dobrym pretekstem do spotkania będzie odwaga wydawnicza. Myślę, tak mi się coś zakiełkowało w głowie.
Dobrze.
To my.
Ja do Krakowa obiecuję.
Bardzo się cieszę. Proszę Państwa, w związku z tym, że jesteśmy na zapałki z czasem, to ja po prostu razem z moimi gościniami się z Państwem pożegnam. Podziękuję za ostatnie 2 godziny spędzone z Radiem Kraków Kultura. Oczywiście zapraszam do nieregulowania odbiorników. I kłaniamy się Państwu nisko z Szymonem Smułką, który realizował dla Państwa dzisiejszy program, i Georgina Gryboś mówiące te słowa. Do usłyszenia.
Tu Radio Kraków Kultura.